Teraz chciałbym zrobić dosłownie takie krótkie wprowadzenie do tego, o czym będziemy mówić, zakładając, że musimy zdążyć na mszę świętą na godzinę 20. No to tak jakoś, tak pira z drzwi. Myślę, że tyle czasu nam wystarczy i jeszcze w czasie mszy świętej homilia, więc to się jakoś będzie wzajemnie uzupełniać. To, co chciałbym wam powiedzieć na samym początku, to to, że Pan Bóg stworzył małżeństwo po to, żeby człowiek był szczęśliwy, żeby okazać mu szczęście, że szczęście jest możliwe na świecie i że można ten czas dany człowiekowi na ziemi przeżyć w sposób satysfakcjonujący, dobry, pozytywny. I Pan Bóg jest tego gwarantem. Dlaczego? Bo On stworzył małżeństwo. Pan Bóg stworzył małżeństwo. To nie jest pomysł ludzki. Kiedy mamy kursy przedmałżeńskie i zadajemy to pytanie kandydatom do małżeństwa, kto stworzył małżeństwo, to zawsze jest tutaj jakieś wielkie znaki zapytania. To przecież jest pomysł Pana Boga. On to założył, a wszystko, co uczynił Bóg, było dobre. Jeżeli w pewnym momencie na gruncie tych naszych doświadczeń, obserwacji widzimy, że nie wszystkie małżeństwa niosą ze sobą szczęście, że czasami pojawiają się problemy i że często w małżeństwie, no niestety, jest więcej cierpienia, krzyża, nieraz bólu i płaczu niż radości, to się zastanawiamy, co poszło nie tak. Jeżeli punkt wyjścia jest dobry, to gdzie pojawił się potem błąd? Więc cały pomysł na te rekolekcje był taki, żeby spróbować się przyjrzeć tym różnym problemom w małżeństwie, tym naszym ludzkim błędom, tym sprawom, które mogą się pojawić już naprawdę na tych dosłownie pierwszych miesiącach wspólnego bycia razem, a które powodują, że zamiast tego szczęścia no, jest jakieś coraz większe, coraz bardziej narastające rozczarowanie. I pamiętajcie, każde rekolekcje są, czy inaczej, mają na celu, abyśmy zwrócili nasze spojrzenie w stronę Pana Boga. To jest cel każdych rekolekcji. To nie jest spotkanie z psychologiem, który będzie rozwałkowywał na czynniki pierwsze to, kim jestem jako człowiek, jakie mamy temperamenty, jak te temperamenty i nasze jakieś cechy osobowości będą wpływały na nasze małżeństwo. To nie o to chodzi. Owszem, gdzieś tam w poboczu to jest dość istotne, ale kiedy jesteśmy na rekolekcjach, to spoglądamy w stronę Pana Boga i zadajemy sobie pytanie, gdzie jest Pan Bóg w moim małżeństwie? Bo jeżeli Pan Bóg jest na miejscu właściwym, tam gdzie powinien być, to wtedy mamy zagwarantowane, że małżeństwo się uda, bo nie może być inaczej. Obecność Pana Boga gwarantuje, że tam zło nie ma dostępu do człowieka. Ja będę często posługiwał się pewnymi porównaniami z mojego życia jako kapłana i widzę, że im bliżej Pana Boga, tym efektywniejsze i tym radośniejsze jest życie kapłańskie. Ale jeżeli człowiek choć na chwilę straci z oczu Pana Boga, to nie o to chodzi, żeby wchodzić w jakieś tam niewierności czy grzechy, ale po prostu, że Bóg nie będzie najważniejszy. Właśnie, jak to się mówi, w tym takim centralnym punkcie, gdzie się to wszystko skupia, to wtedy od razu widzimy, jak bardzo łatwo można gdzieś się pogubić i popaść właśnie w jakąś taką szarzyznę życia, która później staje się jakimś wielkim problemem, takim brzemieniem i tak dalej. Tak więc to jest taka pierwsza myśl, z którą chciałbym, żebyście tutaj pozostali na ten wieczór, przemyśleli sobie właśnie, że Pan Jezus zaprasza was po to, żeby przypomnieć wam, że ta droga, na którą was zaprosił, droga życia małżeńskiego, ona została wam zaproponowana właśnie po to, żeby dać wam szczęście. I waszym zadaniem jest teraz uczynić wszystko, co jest możliwe, aby na nowo uwierzyć w to, że to jest możliwe bez względu na to, co działo się w waszym życiu. Że nie ma sytuacji, których nie dałoby się naprawić, jeśli tylko jest otwarte serce i wola. I uwierzcie, jak spotykam się z tymi małżeństwami, szczególnie w konfesjonale i nieraz przez długie godziny muszę wsłuchiwać się w te różne historie, które się wydarzyły, to każdy jeden przypadek dałoby się streścić w jednym zdaniu, że często droga małżonków, szczególnie tych, którym życie się nie udało, to jest historia odchodzenia od Pana Boga. Jednego z małżonków albo obojga. To jest historia jakiegoś upadku wiary w to, że Pan Bóg jest rzeczywiście wśród nas obecny. i że bez Niego nic uczynić nie możemy. Jakiś czas temu zadzwoniła do mnie pewna kobieta, właśnie z Warszawy. Twierdzi, że rozmawia z Panem Jezusem. No, z tym to trzeba tak różnie, bo no, teoretycznie każdy z nas rozmawia z Panem Jezusem. Kiedy się modlimy, też rozmawiamy z Panem Jezusem. Ale ona twierdzi, że rozmawia z Panem Jezusem w taki sposób nadprzyrodzony, mistyczny. No, to też trzeba się temu tam uważnie przyglądać, czy to jest prawda, czy nie. To już nie o to chodzi. W każdym razie, Pan Jezus przychodzi do niej i mówi, że On się upomina o jedno. Że On chciałby współczesnej ludzkości Polakom przypomnieć jedno zdanie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. I On mówi, że różne dopusty, które są w naszym narodzie, niektórzy mówią kary Boże, to nie są kary Boże, to są dopusty. One są nam dopuszczone właśnie po to, żeby nam tę jedną prawdę uzmysłowić. Bez Boga nic nie jesteśmy w stanie uczynić. I choćby nam się wydawało, że osiągnęliśmy już wszystko, że mamy trwały pokój, że jesteśmy bogaci, że nikt z nas nie głoduje, że mamy to, czego sobie tylko zapragniemy. Jeżeli stracimy jako naród, społeczeństwo z oczu Pana Boga, to wszyscy marnie skończymy. I ta prawda też jest kierowana do małżonków. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli rozpada się w Polsce co trzecie małżeństwo, to rozpada się właśnie dlatego, bo ktoś usiłował budować je bez Pana Boga. I droga naprawy małżeństwa to jest tak naprawdę droga powrotu do Pana Boga. Jeżeli ten temat się gdzieś tam uda małżonkom przekazać, to bardzo szybko następuje uzdrowienie małżeństwa. Ja wiem, że to jest trudne, kiedy jedna osoba jest bardzo zaparta w tej niewierze, twierdzi, że nie wierzy i tak dalej. No, to są sprawy bardzo skomplikowane, ale małżeństwo to jest jednak jakiś rodzaj przymierza między dwojgiem osób. Wystarczy, że jedna osoba będzie się modlić i że będzie bardzo Pana Boga prosić o wszelkie potrzebne łaski i tam już może się coś dobrego zadziałać. Ale jeżeli oboje zapominają o Panu Bogu, no to wtedy już jest naprawdę bardzo źle. Więc jeżeli chcemy naprawić nasze małżeństwo, to wystarczy zwrócić swoją uwagę na Pana Boga i starać się uczynić wszystko to, żeby On był na pierwszym miejscu małżonków. Bardzo często przychodzą do mnie ludzie z różnymi problemami. Już teraz nie mówię tylko i wyłącznie o problemach małżeńskich. I mogę powiedzieć z perspektywy iluś tam lat mojego kapłaństwa, że niemalże 80% moich porad właściwie to są te same porady. Bo już zaczynam się po prostu skupiać tylko na tych najskuteczniejszych. Już się nie rozrabiamy. Już tylko aplikuję to, co jest najskuteczniejsze. I wiecie, co to są za rady? Codzienna Eucharystia, częsta spowiedź święta, różaniec i wszystkie problemy da się rozwiązać. I jeżeli ktoś w to uwierzy, bez względu na to, czy ma lat 20, czy 40, czy 60, czy więcej, to choćby nie wiem, w jakiej biedzie żył, jakie problemy go nie dotykały, wszystko wychodzi na prostą. Uwierzcie. Ale na to trzeba czasu. To nie jest tak, że jak niektórzy właśnie to robią. Przychodzą małżonkowie, nieraz kłóceni bardzo. Niech się ksiądz nad nami pomodli. Niech ksiądz wypędzi tego szatana od nas. A ja nie jestem egzorcystą, ja nie mogę przypędzać szatana. Ale mówię, no to zapraszam do spowiedzi. Ale mówię, ale my nie chcemy spowiedzi. My chcemy, żeby ksiądz nad nami pomodlił i żeby to wszystko tak jakoś się w nas uporządkowało. A to nie jest takie proste, prawda? Że to taka jedna modlitwa księdza i wszystko się w jednym momencie naprawi. Każde uzdrowienie musi być procesem. Ono trwa. Ono trwa i to jest jakiś wielki pomysł Pana Boga na nasze powstawanie z błędów. To jest wyraz Jego ogromnej mądrości, że gdyby nam zbyt łatwo przyszło uzdrowienie z naszych problemów, to byśmy bardzo szybko popadli w jeszcze większe błędy i niewierności. Wy doskonale zdajecie sobie sprawę, szczególnie ci, którzy mają dzieci, żeby dziecko się czegoś nauczyło, ono musi w to włożyć potu. Szczególnie jeżeli narobiło w życiu jakichś błędów. Ono musi odczuć to, że to nie jest tak łatwo, żeby naprawić to, co się zepsuło. Że nieraz to naprawienie kosztuje o wiele więcej wysiłku i czasu niż tych kilka godzin jakiegoś głupiego działania. Że każde powstawanie z upadków, z błędów kosztuje wysiłku. I to samo Pan Bóg czyni względem nas samych. Jeśli chcesz rzeczywiście naprawić, to uzbrój się w cierpliwość i wytrwale, krok po kroku, zapraszaj Pana Boga do swojego życia. Tak więc, kiedy mówimy o życiu małżeńskim, to mówimy o sumie tych waszych różnych doświadczeń, które mieliście w swoim życiu, bez względu na to, ile lat byliście ze sobą razem. Ale niech to będzie taka druga rzecz, którą zapamiętacie. Starajcie się uczynić wszystko, co jest tylko możliwe, żeby znaleźć jak najwięcej czasu dla Pana Boga, że to nie jest czas zmarnowany, że to jest ewidentnie najlepsza inwestycja w szczęście waszego małżeństwa. Diabeł będzie wymawiał człowiekowi dosłownie każdego dnia: masz pracę, masz obowiązki, musisz załatwić to. Nic się samo nie zrobi. I będzie udowadniał, że nie ma czasu na modlitwę, nie ma czasu na Eucharystię i tak dalej. Ale później on to wszystko odbierze. On to wszystko odbierze. To, co diabeł dał, on to później wszystko odbierze z nawiązką. On niekoniecznie odbierze ci sprawy materialne, ale może ci odebrać co? Żonę, męża, dzieci, to, co najbardziej kochasz, bo to jest sadysta. On się wcześniej czy później upomni. Tak więc długie lata nieraz małżonkowie tam ciężko pracują, żeby zapewnić chleb sobie i tak dalej, dostatek, no ale potem wracają do pustego domu, do domu, w którym nikt do siebie się nie odzywa, wszyscy są skłóceni i tak dalej, bo zabrakło więzi. Ale nie da się zbudować więzi bez Pana Boga. On musi być w centrum tego wszystkiego. Tak więc zachęcam do tego, żebyście szukali i walczyli o ten czas z Panem Bogiem. Druga bardzo ważna rzecz jest taka, i będę cały czas się odwoływał do tego zdania: beze mnie nic uczynić nie możecie. Żebyśmy w to uwierzyli, że bez Pana Jezusa nic nie możemy uczynić. Czyli żebyśmy się przyznali do naszej bezsilności. Im szybciej się do tego przyznasz, tym lepiej dla ciebie. Czasami to jest takie działanie wbrew naszej naturze, bo przecież wiemy, że mamy jakieś talenty, wiemy, że dużo rzeczy w naszym życiu nam wyszło i jakoś sobie radzimy. Wydaje nam się, że nie będziemy musieli Panu Bogu zawracać głowy naszymi problemami, ale to jest błąd. Właśnie On chce działać w naszym życiu, ale żeby mógł działać w naszym życiu, ja muszę przed Nim stawać w całej mojej bezsilności. I jak ten dzieciak, prawda, który mając tam tych parę latek, no bardzo często zwraca się o pomoc do swoich rodziców, to Bóg żąda od nas dokładnie tego samego, takiej postawy dziecka, dziecięctwa Bożego. Boże, nie radzę sobie. Boże, bez Ciebie nie uda mi się przeżyć nawet kolejnego dnia w zgodzie z żoną, z dziećmi, z mężem i tak dalej. Nie będę w stanie zbudować trwałego, szczęśliwego małżeństwa. Choćby dzisiaj było fajnie, choćby nawet dzisiaj jeszcze był taki moment, że nie było między wami jakiegoś większego kryzysu czy kłótni, to każdego dnia rano trzeba prosić: Panie Boże, ja wiem, że jeżeli zabraknie Twojej łaski, to wszystko bardzo łatwo może popaść w ruinę. Więc uprzedzająco, proście Pana Boga, żeby przychodził wam na pomoc. Uznawajcie swoją bezsilność. I to jest właśnie ten magnes, który przyciąga Pana Boga. Ściąga Jego uwagę na nas samych, na naszych problemach. Ta nasza pokora, przyznanie się: jestem grzeszny, jestem słaby, jestem zdolny do największych upadków, bez Bożej pomocy będę błądził. Ale też kiedy jestem w stanie odezwać się do Pana Boga, to ja Mu pokazuję, że Mu ufam. Ufam, że On zadziała, że przyjdzie na pomoc, że nie zostawi mnie samego, że da mi jakieś konkretne łaski. Jakiś czas temu rozmawiałem z moją znajomą, która żyje w trudnym małżeństwie, z ateistą, i szczególnie trudno było jej przeżyć ten moment małżeństwa, kiedy zaczęły pojawiać się dzieci. Bo ona była bardzo osamotniona z wielu powodów. Osamotniona przy tym poczęciu się tego dziecka, przy narodzinach i także później w tym przekazie wiary. Już nie mówię o czymś takim jak chrzest, który dla tego męża był zupełną abstrakcją. On twierdził, że to jest zupełnie niepotrzebne i tak dalej. I ona wtedy przeżyła taki bardzo poważny kryzys. I zaczęła się modlić właśnie taką modlitwą bezsilnego: Panie Jezu, jeżeli Ty mi nie pomożesz, to ja nie ręczę za siebie, to się wszystko skończy bardzo źle. Ja owszem, kocham tego mojego męża, chcę z nim być, ale po prostu nie mogę, nie dam rady. Ja go zastrzelę. Jak tylko będzie pierwsza taka możliwość, to ja mu zrobię krzywdę. I w momencie, kiedy ona zaczęła się tak modlić i naprawdę stało się to jej codzienną modlitwą, to ona przekonała się, że po prostu ma więcej cierpliwości do tego męża. To To jest odpowiedź Pana Boga na jej modlitwy, że ona była w stanie z jakąś większą miłością przyjąć tego męża w tej niewierze, co go oczywiście bardzo zaskakiwało, bo on w pewnym momencie nawet zaczął ją prowokować, bo doskonale wiedział. Wcześniej, jak coś powiedział jej na temat wiary Kościoła, powiedział coś przykrego, no to ona wpadała w furię, a teraz ona mówiła, a i tak ciebie kocham i tak dalej. I tak go zaczęła jakoś zupełnie inaczej traktować. Pan Bóg wlał w jej serce jakąś niesamowitą cierpliwość i miłość, zrozumienie do tego męża. Więc to przyniosło jakieś dobre owoce w ich małżeństwie. No i ufajmy, że może kiedyś przyczyni się do tego, że on otworzy się w końcu na Pana Boga i poprosi o spowiedź, komunię świętą. No kto tam wie. W każdym razie, kiedy modlimy się jako ludzie bezsilni, to Pan Bóg z tymi łaskami przychodzi natychmiast. Natychmiast. Ale tutaj właśnie trzeba być bardzo pokornym i równocześnie cierpliwym. Że ta Boża pomoc przychodzi, ale też przychodzi niekoniecznie tak, jak my byśmy tego chcieli, w różnych darach, w różnych łaskach. I jeszcze właśnie, jeżeli mówimy o tej Bożej pomocy, to tutaj warto też przy okazji o tym dopowiedzieć. Popatrzcie, łatwo nam jest prosić Pana Boga o pomoc, nawet odmawiać jakieś pompejanki w intencji swojego małżeństwa, ale jeżeli nie uznamy tego, że Pan Bóg chce nam pomóc, nieraz ukazując nam trudną prawdę o nas samych, to żadne małżeństwo się nie naprawi. Więc ta Boża pomoc nieraz przychodzi w taki sposób trudny do przyjęcia dla nas samych. Ja pamiętam, że też kiedyś rozmawiałem z pewną kobietą, która miała problem z mężem, który nie chodził do pracy. On twierdził, że nie ma pracy dla niego. Małżeństwo trwało, no, można powiedzieć, chyba ze 30 lat, o ile dobrze pamiętam, z czego on może przepracował 3 lata. A resztę czasu siedział w domu i czekał na telefon. Czekał na telefon, aż będzie praca. I mówiłem tej pani, że proszę pani, ja wiem, że to pani pracuje na utrzymanie domu, rodziny i pani dobrze zarabia. I dzięki temu pani mąż i syn no, mogą sobie żyć, jakby nic nie brakowało. Ale pani dobrze wie, że to nie tak powinno wyglądać. No wiem, ja wiem. No ale modlimy się o pracę dla męża. On chodzi do kościoła też codziennie i na mszę modli się o pracę. I mówię tak przez kilkanaście lat, nie wymodlił sobie żadnej pracy. No bo to tak właśnie są teraz takie trudne czasy. Ja mówię, wie pani potrzebuje pomocy. Pani popełnia tutaj potworny błąd, że pani daje na to przyzwolenie. To jest między innymi pani problem, że jest to, co jest, że przez tyle lat mąż nie poszedł do pracy. Bo jakby go pani przycisnęła raz, drugi czy trzeci, to by szybko się ta praca znalazła. A tak to on usiadł w jakimś komforcie, w przekonaniu, że wszystko jest okej, w porządku, że on nie ma sobie nic do zarzucania. I jej było bardzo trudno uznać tę prawdę, że ona może mieć jakiś problem, że też jest taka sytuacja, że może być współwinna tej sytuacji. I tutaj właśnie dochodzimy do takiego punktu, w którym szczególnie myślę, terapeuci małżeńscy mogliby przyznać rację, że potrzeba olbrzymiej pokory, kiedy rozmawiamy o problemach małżeńskich, że człowiek pokorny zawsze zadaje sobie pytanie, czy ja przypadkiem nie mam swojej winy, że jest jak jest. Bo mamy jakąś naturalną tendencję, by mówić, to druga strona coś zawaliła, ja się starałem, dawałem to, co najlepsze z siebie. Co zrobić, żeby przyjąć tę prawdę w sposób najmniej bolesny dla nas, ale zarazem, żeby przyjąć ją no, tak otwarcie. Starać się patrzeć na siebie samego, na swoje życie i na wasze małżeństwo oczami Pana Boga. To jest bardzo ważne, żeby wymodlić sobie taką łaskę. Panie Boże, chcę przez chwilę popatrzeć na siebie, na swoje małżeństwo Twoimi oczami. I on w pewnym momencie da Tobie taką łaskę. Ja jako kapłan czasami też się o to modlę. Panie, zadaj mi spojrzeć na to, co robię Twoimi oczami. I czasami jestem zaskoczony. Bo mi się na przykład wydaje, że jestem gdzieś w czymś, co wydaje mi się, że jest bez sensu, nie przynosi owoców, a Jezus mówi, że nie, tak nie jest. Albo i na odwrót. Czasami wydaje mi się, że zrobiłem coś fajnego, dobrego, wielkiego, a Pan Bóg mówi, no, do niczego to wszystko. Po co tyle czasu zmarnowane? Dobrze jest modlić się właśnie o taką zdolność, by móc spojrzeć na to, co się dzieje w waszym małżeństwie oczami samego Pana Boga. Co więcej, nie tylko prosić o taką łaskę, ale starać się żyć tak, jakby Pan Bóg cały czas był wśród was obecny. Żyć pod okiem Boga. Przecież wy mówicie tak do dzieci. No, zachowuj się, bo mama patrzy, bo tata widzi, co robisz i tak dalej. I chodzi też o to, żebyśmy też tak żyli, jako wy byście tak żyli jako małżonkowie, że Pan Bóg nas widzi w tym momencie. Zresztą ja mówię jakby, nie jakby, On nas widzi zawsze, w każdym momencie. Żyjemy pod okiem Pana Boga. I niech nam to daje troszkę do myślenia, szczególnie wtedy, kiedy no, brakuje nam miłości w stosunku do współmałżonka, do dzieci, że no, Boga to smuci, że nie postaraliśmy się bardziej ukochać drugiego człowieka. Przecież jeżeli Bóg nas tak bardzo kocha i sam jest miłością, no to smuci Go w to kiedy no, zwycięży w nas niechęć, rozdrażnienie, kiedy jest między nami ten upór, brak miłości i tak dalej. No, gdyby była nam dana taka łaska, żebyśmy naprawdę mogli zobaczyć Jezusa, który obok nas stoi, widzi, słyszy, to zachowywalibyśmy się zupełnie inaczej. No bo jest przy nas Jezus. No ale On jest. Nie widzimy Go, ale On jest. I ćwiczmy się właśnie w tym. W takim bardzo konkretnym powtarzaniu sobie Jezus przy mnie jest. Jezus mnie widzi. Szczególnie właśnie wtedy, kiedy zaczyna ciebie coś tam wewnętrznie szarpać, dotykać. Myśl o tym. Jestem pod okiem Pana Boga. Jezus na mnie patrzy. Chcę sprawiać Mu radość i nigdy Go nie martwić. I o to też chodzi Panu Bogu w małżeństwie, żebyśmy byli w łączności razem z Nim. Żebyśmy ani na chwilę nie próbowali żyć bez Niego. Owszem, taką bardzo konkretną formą łączności z Bogiem jest modlitwa. I oby zawsze był ten czas na tą modlitwę. Myślę też, że znamy jakieś inne formy łączności z Bogiem, choćby właśnie myślenie o Panu Bogu, rozważanie Słowa Bożego, zadawanie pytań w myślach do Pana Boga. Boże, co byś zrobił na moim miejscu? Boże, co byś mi poradził? I tak dalej. Tak właśnie o to chodzi. Tak właśnie trzeba żyć i funkcjonować w małżeństwie. Te małżeństwa, które zaczynają się w tym ćwiczyć, bardzo szybko zaczynają widzieć konkretne owoce tego rodzaju działania. Pamiętam, że było takie małżeństwo bardzo skłócone ze sobą, ani jedna, ani druga strona nie chciała odpuścić, jeżeli doszło do konfliktu. Ale w momencie, kiedy zaczęli się ćwiczyć w myślach, zadając pytanie, Panie Boże, co byś odpowiedział teraz mojemu współmałżonkowi, żonie, mężowi, to bardzo szybko w ogóle przestali się kłócić między sobą. Bo dostawali nagle w głowie jakieś słowa, które mieli powiedzieć. I to były takie słowa nieoczekiwane, na przykład. Współmałżonek powiedział coś takiego atakującego i nagle pojawiła się taka myśl w głowie, przeproś. On ma rację. No, kiedy on się zaczął zastanawiać, Boże, co mam powiedzieć teraz, bo jak powiem coś, to będzie przekleństwo i brzydkie słowo, a nie chcę tego mówić. A tam było, przeproś. Ona, czy on ma rację w tym momencie. Więc warto pytać Pana Boga o to, co się dzieje w naszym umyśle, jak mamy się zachowywać, co mamy do siebie mówić. To jest właśnie ta łączność z Bogiem. Nie trzeba mówić, jaką tragedią jest w małżeństwie, kiedy pojawi się grzech. Bo grzech to jest rzeczywiste odwrócenie się od Pana Boga. Odwrócenie się plecami, no, zerwanie z Nim łączności, wyproszenie Go ze swojego małżeństwa, ze swojego domu. Grzech to jest zaproszenie demonów w przestrzeń życia rodzinnego, małżeńskiego. I one naprawdę w pewnym momencie zaczynają sobie tam rządzić i to bardzo konkretnie. Proszę mi uwierzyć, ale naprawdę dzieciaki są niesamowite pod wieloma względami. Między innymi dlatego, że mają czyste serca, czyste dusze. One nie dość, że wyczuwają obecność szatana, to czasami go widzą. Takie zupełnie małe dzieci. I ja nie jeden raz na kolędzie byłem proszony, żeby na przykład, nie wiem, poświęcić jakiś dom, mieszkanie, bo jakieś dziecko nie może spać, bo mówi, że widzi tam jakieś potwory, jakieś postaci, no, które kojarzą się z jakimiś demonami. Że te postacie atakują całą rodzinę, rodziców szczególnie w tych momentach, kiedy zaczynają się między nimi pojawiać choćby właśnie kłótnie. I oni mówią, że no, nasze dziecko ma jakieś problemy. Może zna ksiądz jakiegoś psychologa, który by porozmawiał z tym dzieckiem. Ja mówię, tu nie trzeba psychologa. Bóg daje wam bardzo konkretne znaki, co się tu dzieje w tym domu. Kiedyś zostałem zaproszony do takiego domu, który tam chyba już był piąty albo szósty raz sprzedawany i kupiony przez kolejne rodziny małżeństwa. I tam co rusz to były jakieś takie osoby, które strasznie pogubione, które tam mieszkały. Najpierw jakaś tam para żyjąca bez ślubu, później jakiś satanista, kolejna para to w ogóle jacyś tam buddyści, kolejna para to jakieś tam małżeństwo, które się w ogóle rozleciało w tym domu, później znowu jacyś rozwodnicy. I tam każda osoba, każda małżeństwo czy ten związek, konfiguracja wnosiła w ten dom, w te ściany kolejne demony. I one gdzieś tam oblepiały to mieszkanie. I kiedy zamieszkało to małżeństwo, na które się natknąłem, zresztą też byli w neokatechumenacie, tak jak wy tutaj, mieli trójkę dzieci, to ten najmłodszy on dostał taką łaskę, że on tam widział to wszystko. I owszem, zachował się jak normalne dziecko, ale też były takie momenty, że on to wszystko widział i oczywiście się tego bardzo bał. Rodzice tego nie byli w stanie rozpoznać, że to jest rzeczywiste jakieś doświadczenie mistyczne ze strony tego dziecka. No ale byli na tyle mądrzy, żeby o tym powiedzieć na kolędzie, a byli tam trzeci miesiąc. I powiedziałem, to teraz się pomodlimy nad tym mieszkaniem, poświęcimy, wyegzorcyzmujemy, ale no, czasami to zło jest tak zakorzenione, że nie da się tam mieszkać. Szczególnie, jeżeli tam mieszkał jakiś satanista. No mieszkał. No i oni się tam wyprowadzili po chyba jeszcze 2 czy 3 miesiącach, także czasami wydaje się, dlaczego tyle zła między małżonkami, dlaczego dzieci mają problemy w jakichś domach, przestrzeniach, no nic się znikąd nie bierze. Ale nie można zwalać, że wszedłem w małżeństwo, czy wszedłem w dom, w którym mieszkał ktoś wcześniej, nagrzeszył i mnie teraz demony atakują. No nie, to byłoby zbyt proste. Ja zawsze mam w tym swój udział, jeśli się odcinam od Pana Boga. Jeśli wchodzę w grzech, to wypraszam Jezusa z tego domu Boga i już mnie nic nie chroni. I wtedy to całe dziadostwo duchowe może mnie atakować, robić ze mną, co się mu tylko podoba. Jeżeli wejdę w grzech, w zło. I taka jest prawda duchowa o wielu problemach, które dzieją się w małżeństwach. Każdy jeden grzech to jest zaproszenie kolejnego demona, który gdzieś tam w domu siedzi i czeka sobie na miejsce. To ja często daję w konfesjonale taki obraz. Czy zgodzisz się na to, czy położysz się spać, jeżeli wiesz, że w twoim domu jest jadowity pająk, albo że jakiś tam wąż się pojawił? Położysz się spać spokojnie, wiedząc, że tam jest twoja żona, twoje dzieci? No nie, zaraz bym wstał. Nie położyłbym się spać, dopóki bym go nie zabił, nie pozbył się. No właśnie. To czemu tak długo czekałeś ze spowiedzią? Popatrz, jakie tu grzechy ciężkie wymieniasz. A każdym z tych grzechów ciężkich, no, to się kryje każdy konkretny demon. I on atakował ciebie, atakował twoje dzieci, twoją żonę. Wyście to wszystko zaprosili. Nie modliliście się, nie było przestrzeni dla Pana Jezusa. No to co was miało chronić? Nic was nie chroni. I tak właśnie wiele małżeństw przeżywa ogromne cierpienie, nieszczęście, tylko dlatego, bo nie zabezpieczają tej przestrzeni, w której są, mieszkają. Popatrzcie, jak mało ludzi dzisiaj przyjmuje kolędę. A przecież to jest chyba jedna z najpotężniejszych modlitw, która ma zabezpieczać te miejsca, w których mieszkamy. To są odwiedziny duszpasterskie. Jezus przychodzi w osobie kapłana pobłogosławić mieszkanie. Naprawdę nie byłoby tyle rozwodów, gdyby Polacy otwierali się na kolędę, na obecność kapłana i nie zamienialiby kolędy naprawdę w jedno z najgorszych doświadczeń, jakie może mieć kapłan, bo dzisiaj to naprawdę trzeba mieć twardą skórę, żeby chodzić po kolędzie, bo już naprawdę księża już mają tego serdecznie dość, bo ani, no może to też zależy od regionu i tak dalej, są różne doświadczenia. No ale na przykład tam, gdzie pracuję, to jest naprawdę pod tym względem bardzo trudno. Ani ludzie nie czekają, ani się nie cieszą. Drzwi zamknięte, obijanie się też o jakieś różne tam przykrości, jakie nas spotykają, napady na księży przecież. No to jest jakaś potworność i później nie dziwmy się, że no ludzie żyją w tych domach jak w piekle i sobie sami takie piekło czynią, bo nie chcą Pana Boga. Więc Bóg przychodzi nam na pomoc przez różne drogi, różne sposoby, no ale no, czy korzystamy z tego, czy nie, no to jest już z tym różnie. Tak więc jeżeli będzie w nas to zaufanie, że każdy aspekt naszego życia muszę oddawać Panu Bogu, to będzie gwarancją mojego szczęścia. Chodzi tylko o to, żeby w to uwierzyć. I tu znowu wrócę się do doświadczenia z początków mojego kapłaństwa. To była moja pierwsza parafia, kiedy przyszedł do mnie na rozmowę pewien mężczyzna, ale to taki, po którym się nigdy nie spodziewał, że on będzie zdolny do jakiejś większej refleksji, jakiejś tam teologicznej, religijnej. No po prostu miał swoją pracę, miał żony, no starał się żyć uczciwie, ale tak jakoś Może nie było mu za bardzo po drodze. Jego żona była bardziej religijna. Troszkę się z niej tam naśmiewał. Jakoś jej nie przeszkadzał, ale generalnie no to tak. Mówi, że to są takie sprawy, one mnie nie interesują i tak dalej. No, ale przyszedł jakiś taki moment kryzysu, a to przecież jego żona była fajna. I te dzieci, które się zaczęły pojawiać. I on nagle zobaczył, że on zaczyna tracić kontakt i z tą żoną, i z tymi dziećmi. I że coś poszło nie tak. No i poszedł do jakiegoś księdza na spowiedzi i usłyszał takie zdanie. Zresztą właśnie cytat z Pisma Świętego, że kto buduje dom na skalę, to ma pewność, że ten dom nie runie. Ale jeżeli ktoś buduje dom na piasku, no to ten dom się zawali, zawsze się zawali. I powiedział mu ten kapłan na tej spowiedzi, i ty budujesz dom na piasku, bo zapominasz o Panu Bogu, a przecież ty jako mężczyzna powinieneś się o to pierwszy zatroszczyć. I to tak do niego trafiło, on do mnie właśnie później przyszedł i mówi, proszę księdza, ja naprawdę zobaczyłem ten dom z piasku, że cały mój dom to jest właśnie taki domek z piasku. Że tam kupę roboty w to włożyłem, ale to się wszystko zaczęło sypać, no bo ten fundament był nie taki, jaki powinien być. Nie było tam tej skały Pana Boga. I tak się uparł, że on tam rzeczywiście się bardzo mocno wziął za swoją wiarę. Zaczął chodzić i regularnie do kościoła i się spowiadać. I nawet wiem, że on tam częściej bywał niż co niedzielę, bo nawet i w tygodniu się tam pojawiał. Tak więc no super. Super, że on to zrozumiał, gdzieś tam pojął, ale no musiał troszkę rąbnąć o dno. Tak mu Pan Bóg pokazał, że chłopie, jesteś już nad przepaścią. Jeszcze kroczek dalej i polecisz w dół. I on tak się jakoś ambitnie wziął za siebie i zaprosił Pana Boga na nowo do swojego życia, tak po męsku. Powiedział, Panie Jezu, oddaję Ci moje życie, oddaję Ci moje małżeństwo, moją żonę, moje dzieci. Proszę, żebyś był fundamentem tego, co teraz robię. Teraz chcę budować razem z Tobą. Tak fajnie, po męsku, odważnie. Super. Nie wiem, co się z nim teraz dzieje, bo byłem tam tylko 2 lata, ale ta jego taka bardzo szczera, taka męska postawa no, zrobiła na mnie ogromne wrażenie i jestem przekonany, że Pan Bóg no, pomaga mu w tym życiu małżeńskim. Tak więc, słuchajcie, to jest taki wstęp. Kolejne części będą jutro, ale teraz zapraszam na mszę świętą. Gdzie jest kaplica? Na pierwszym piętrze jest kaplica, tak? Na drugim piętrze, czyli gdzieś jakby powyżej.